skrócił ten, to moją konferencję. Jednak zaznaczyłbym od razu takie trochę jakby uściślenie. Nie będę mówił tylko o przestrogach duchowych, ale też i o czterech radach, które niestety w polskim tłumaczeniu Smyraka są nazwane jako cztery przestrogi. No i w tą chwilę oczywiście jak używamy tego samego słowa, no to łatwo się pomylić. W rzeczywistości to są dwie dziełka, choć bardzo zbieżne, bardzo bliskie. Dwie drobne dzieła, krótkie dzieła świętego Jana od Krzyża, zaledwie parę kartek, parę stron. Ale mają też niektóre, powiedzmy, różnice między sobą. I właśnie dlatego, żebyśmy wiedzieli zawsze, o którym z nich mówię, to według oryginału, gdzie używa się dla przestrog duchowych słowa kautelas, to zostawiamy przestrogi. Natomiast w tym drugim wypadku używa oryginał avisos, quattro avisos. A więc tłumaczyłbym to raczej jako cztery rady. Ale to tylko dlatego, żebym sobie pomógł, żeby łatwiej nam było, kiedy mówi o przestrogach i o radach, że to dwie różne dziełka. I drugie takie bardzo ważne uściślenie. Na końcu powinien być znak zapytania. To znaczy właściwie chce się pytać i zadać sobie to pytanie i jakoś spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy przestrogi i cztery rady, te dwie dziełka świętego Jana od Krzyża, są wyrażeniem ideału życia zakonnego, a może nawet tylko życia zakonnego w klauzurze ścisłej, albo są raczej czymś, co może prowadzić, co może jakoś towarzyszyć nam wszystkim wierzącym z różnych stanów życia do świętości. Dlaczego w ogóle to pytanie stawiam? No bo są precedensy. Takim głównym dla mnie to jest właściwie adhortacja Gaudete et Exultate papieża Franciszka, który cytuje świętego Jana od Krzyża, siedem razy, i z tego właściwie trzy razy z przestrogi i raz cztery rady. Co jest ciekawe, bo czekalibyśmy może raczej bardziej cytaty z jego wielkich dzieł. Tam jest tylko zacytowana pieśń duchowa. I inaczej drobne dzieło, nawet ta dalsza cytacja jest z podstaw doskonałości, to też jest jedno z drobnych dzieł świętego Jana od Krzyża. No i my wiemy, że właściwie ta adhortacja jest adhortacją o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Nawet gdybyśmy przyjęli różne tam teorie, że ja nie wiem, czy tam Ojciec Święty w tym czasie czytał sobie jako lekturę duchową te krótkie dzieła świętego Jana od Krzyża, no w każdym razie użył tego, nie? I po prostu przedstawia nam jako pewien tekst, który może nas zainspirować. A nie tylko on, oczywiście w roku 1996 Susan Muto, jest to amerykańska autorka duchowa, napisała taki krótki komentarz do obydwu dzieł i przedstawia je właściwie jako coś, co można czytać z poglądu człowieka, który żyje w świecie, zaangażowany i który jest chrześcijaninem i chce żyć swoje życie naprawdę w pełni. No, czyli można się pytać właściwie, czy te dzieła są tylko skierowane dla zakonników, a nawet, jak czasami niektórzy uważają, że są już, zostały, stały się archaicznymi, a więc nie mają już swojego znaczenia dzisiaj, albo czy też naprawdę można ich czytać dzisiaj nie tylko ze strony zakonników tam, ale też przez wszystkich chrześcijan. Tylko pokrótku powiem po prostu oczywiście tym, że jak te przestrogi duchowe, tak cztery rady były napisane dla osób zakonnych, no to oczywiście to już samo o sobie jakoś by nas skłaniało raczej widzieć w nich naprawdę wyrażenie trochę jakiegoś tam ideału albo jakichś tam praktycznych wskazówek do tego, jak żyć życie zakonne, żeby dojść do zjednoczenia z Bogiem. W tym pierwszym wypadku, czyli w przestrogach, które są dłuższe, tam jest 9 przestrog, zawsze 3 przestrogi przeciw każdemu z nieprzyjaciół duszy, czyli przeciwko światu, szatanowi i ciału. I w tym drugim wypadku nie ma tej perspektywy walki duchowej, a jedynie podaje się jednemu zakonnikowi 4 takie rady: rezygnacja, umartwienie, ćwiczenie się w cnotach i samotność materialna i duchowna. Ciekawe jest, że właśnie te dziełka są bardzo zbieżne, także jest zawsze też takie pytanie, nie? Co było prędzej, czy rady, czy przestrogi, ale myślę, że to nie za takie ważne. Ważne jest raczej wstąpić do tej, powiedzmy, mentalności, do tego zamiaru, z którym święty Jan od Krzyża ich pisze i jak możemy i powinniśmy je odczytywać dzisiaj. Najpierw bym powiedział tylko takie 3 punkty, 3 elementy, które mi wydają się bardzo ważne dla właściwego czytania i zrozumienia tych dwóch dzieł łącznie. Nie? Dotyczy to jak jednego, tak drugiego dzieła. Taki pierwszy element to jest zbieżność życia i nauczania świętego Jana od Krzyża. Już wczoraj, jak mówiliśmy właśnie o świętym Janie od Krzyża i charyzmacie reformy terezjańskiej, to zaznaczyłem, że Jan od Krzyża był bardzo konsekwentny. I dlatego on nigdy nie lubił po prostu tam coś teoretycznie rozwijać i potem żyć, powiedzmy, w inny sposób. Nie? To, co on po prostu głosił, to też żył. Dlatego też najlepszym kluczem takim hermeneutycznym, interpretacyjnym, jeżeli chcemy zrozumieć coś, o czym on pisze, to trzeba zobaczyć jego życie. I czasami pokazuje się, że rozumieliśmy do tej pory źle. Na przykład w przestrogach mówi się o tym, żeby człowiek równakowo wszystkich kochał i równakowo o wszystkich zapomniał. Jeżeli my to weźmiemy tak literacko, dosłownie, no to wychodzi nam z tego coś zupełnie nieludzkiego, powiedziałbym, nie? A kiedy idziemy i patrzymy na życie Jana od Krzyża, no to on pisze na przykład do jakiejś tam penitentki, która jest osobą świecką, a więc ktoś by mógł nawet mieć z tym jakiś problem, nie? I tak dalej. On mówi, jak, że bardzo go jakoś tak zasmuciło, że ona może myśleć o tym, żeby on o niej zapomniał. On mówi, nie można zapomnieć o kimś, kogo ma się tak bardzo głęboko w sercu. Czyli tu trzeba zrozumieć po prostu, że Jan od Krzyża z jednej strony nie jest niekonsekwentny, że coś tam mówi, a potem inaczej żyje, ale że po prostu właściwie ten moment z jego życia trzeba zastosować, żeby się jakoś dotrzeć do tego właściwego przesłania, nie? Do tego właściwego orędzia, które on chce przejawić. I właściwie dlatego człowiek musi się pytać, co to oznacza w tym wypadku to zapomnienie. Bo to nie takie zapomnienie, jak jesteśmy zwykli, jak jesteśmy przyzwyczajeni i jak on właściwie go stosuje na przykład w tym liście. Nie? Albo wydaje się, że po prostu on chce, żeby każdego kochać w ten sam sposób. Nie? A jednak my wiemy, że o swoim bracie oświadczył przy pewnej okazji, że na tym świecie to jest człowiek, którego najbardziej kocha. Czyli właściwie taki pierwszy moment, który pomaga nam, żebyśmy czytali poprawnie, czy też przestrogi, czy też cztery rady, to jest właściwie życie na odkrzyża. To jest pierwszy klucz hermeneutyczny. Jeżeli chcę zrozumieć, zawsze trzeba najpierw tam. Oczywiście nie zawsze znajdziemy, nie? Takie momenty, albo kto nie zna dobrze życia Jana od Krzyża, no to naraża się oczywiście na to, że może zrozumieć zupełnie błędnie. Drugi taki klucz, który pomaga, drugi element, to jest fundament biblijny. Z jednej strony nawet w samym tekście, i choć jest krótki, tam jest więcej powiedzmy cytatów biblijnych, zwłaszcza z Ewangelii, ze świętego Pawła i tak dalej, czyli te cytaty biblijne pomagają nam zrozumieć, że to, co Jan jakoś przedstawia, jest oparte o Pismo Święte i zwłaszcza o Ewangelię. A więc znowu, kiedy my czytamy którąś z tych przestróg albo z tych rad i coś nam tam brzmi bardzo tak mocno, bardzo twardo, bardzo jakoś tak niehumannie, że tak powiem, nie? No to trzeba zobaczyć, w jaki sposób to nawiązuje właściwie do Pisma Świętego. Bo często potem sprawdzimy, że właściwie w Pismu Świętym są wyrażenia jeszcze o wiele mocniejsze. Ale już jesteśmy przyzwyczajeni, już mamy jakieś tam, nie, świadomość tego, że to trzeba w jakiś sposób rozumieć, że to nie trzeba po prostu czytać w ten sposób literacki, tak jak się podaje. Nie? Nikt z nas nie będzie sobie odcinał rękę i podobnie, i choć powiedzmy pokusy mamy. Nie? A trzeci taki moment, który dla mnie się wydaje najbardziej ważny, to jest trzeci taki element, to jest jedność ideału, a zarazem poszanowanie stanu życia. Tu bym zaczął od czegoś, co nie dotyczy Jana od Krzyża i jego dzieł, ale myślę, że nam może naprawdę bardzo dużo pomóc. Kiedy studiowałem w Rzymie, jeden z naszych wykładowców, ojciec Arnaldo Pinia, który wprowadzał nas właśnie w teologię i duchowość życia zakonnego, to on ciągle nam przypominał taką zasadę. Mówi, w czym nie mogą brać udziału inni, nie jest dobre. Po prostu dobre są tylko te rzeczy, w których może brać udział ktokolwiek. Nie? Myślę, że do tego trzeba dodać jednak jeszcze takie krótkie zdanie, że każdy w tym może brać udział, tylko że na własny sposób. Wczoraj trochę tu wspominałem, jak mówiliśmy o charyzmacie terezjańskim i to, jaką rolę odgrywał Jan od Krzyża, odgrywa i powinien odgrywać w naszym charyzmacie, to mówiłem, że właściwie nie tylko dotyczy to braci, nie tylko dotyczy to mniszek, ale dotyczy to też trzeciego zakonu. I to są bardzo różne sposoby życia, czyli oczywiście trzeba dodać od razu na własny sposób. Ale ideał zostaje jeden i ten sam. I to też jest dla mnie taki jakby pierwszy i najważniejszy argument, który można oprzeć właśnie o ten argument, że nawet przestrogi duchowe i cztery rady dla jednego zakonnika w rzeczywistości mogą posłużyć w drodze do świętości każdemu chrześcijaninowi. Czasami przeciwko takiej interpretacji nie tylko powiedzmy tych przestróg, ale nawet innych dzieł świętego Jana od Krzyża, pomyślmy o drodze na górę Karmel, czasami się argumentuje właśnie tym, co można znaleźć w prologu drogi na górę Karmel, gdzie Jan tak bardzo konkretnie i wyraźnie zaświadcza, mówi, nie pisze dla wszystkich i nawet nie dla wszystkich z mojego zakonu. Nie? Czyli wygląda, jak gdyby on chciał zawężyć to tylko dla niektórych, którzy mają jego ducha, którzy bardzo są tak do niego zbliżeni, jakoś tak po prostu powiedzmy są spokrewnieni duchowo z nim, no to dla tych pisze. Ale jeżeli czytamy dobrze ten prolog, to możemy zrozumieć, dlaczego on to mówi. To jest coś podobnego, jako kiedy Jezus w Ewangelii mówi o tym, że przyszedł rzucić ogień na ziemię i przyszedł przynieść podział. Nawet, który przechodzi przez rodziny, nie? Że dwaj będą przeciwko trzem i tak dalej. Nie? Przecież to nie oznacza, że Jezus chce, nie? Podzielać rodziny, że chce, żeby nastąpił taki podział. Nie? To jest tylko konstatowanie faktu na podstawie tego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto się oprze. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie przyjmie Jezusa. I właśnie dlatego, że nie przyjmuje Jezusa, no to potem przez jego, powiedzmy, z jego powodu, to następuje podział. I tak samo Jan od Krzyża, kiedy pisze, że pisze tylko dla niektórych, to właściwie pisze tylko dla niektórych, bo nie wszystkim będzie się podobało. Nie? Nie wszystkim będzie się podobało. Ale z tego nie można po prostu jakoś wywnioskować, że pisze, że on sam chce pisać tylko dla niektórych i to, co pisze, to tylko może jakoś posłużyć im i nikomu innemu. Nie? No i teraz bym przyszedł właściwie do przestróg duchowych i chciałbym znowu tak tylko bardzo króciutko zaznaczyć, w jaki sposób dobrze jest czytać te przestrogi. No, mam nadzieję, że przynajmniej ktoś, kto je nie zna na do tej pory, to po tej konferencji sięgnie i zacznie czytać, nie? To jaki sposób właściwie czytać te przestrogi duchowe? Pierwsza rzecz, bardzo ważna, jest właściwie już sama perspektywa walki duchowej. I choć nie zawsze, myślę, że w naszych czasach raczej nie za bardzo się pisze o walce duchowej. Nie za bardzo mówi się o szatanie, tylko w niektórych, powiedzmy, środowiskach. Czasami na odwrót zdarza się, że niektóre środowiska znowu jakoś podkreślają za dużo, jak gdyby Chrystus nie zwyciężył jeszcze, nie, szatana, ale raczej tak potocznie w dzisiejszych czasie to raczej mamy tam tendencję tak trochę zapominać, nie? Że mamy nieprzyjacieli i że tymi nieprzyjaciołami nie są ludzie. Kiedy Jezus z nas, kiedy Jezus od nas żąda, żebyśmy kochali nawet tych, których my nazywamy swoimi nieprzyjacielami, no to dlatego, żeby nam pokazał, to jest pierwsza rzecz, ty nie masz żadnego ludzkiego nieprzyjaciela. Nie ma człowieka, który jest twoim nieprzyjacielem. On może tak się zachowywać, ale to nie twój nieprzyjaciel. Nie? Nieprzyjaciel człowieka to jest szatan, to jest demon, diabeł, czy chcemy. A to, czym on się posługuje, pewną mentalnością, którą można nazwać światem, a znowu tu trzeba zaznaczyć, nie świat jako, powiedzmy, uniwersum stworzone przez Pana Boga, ale powiedzmy ta mentalność poruszona w człowiekowi przez grzech właśnie, która nas doprowadza do tego, żebyśmy się oparli temu, co właściwe. A posługuje się ciałem, co wcale nie oznacza nasze ciało z punktu widzenia fizycznego, ale jako znowu to, co jest poruszone w naszej naturze przez grzech, ta skłonność do złego, skłonność, jeżeli chcemy, do egoizmu. Nie? A myślę, że to jest właściwie coś, co bardzo dobrze po prostu przypominać sobie. Nasze życie duchowe to nie tylko zmaganie się takie, ja nie wiem, no takie tylko pozytywne, tu jest coś przede mną, no to ja idę do tego, zatem i tak dalej, ale że będę napotykał na dużo różnych tam, powiedzmy, dużo różnych rzeczy, które będą mi, starały mi się zabronić w tym, żebym ja doszedł do tego, do czego zmierzam. Zwłaszcza jeżeli naprawdę jest to coś, co ma do czynienia z Panem Bogiem. I to myślę, że jest bardzo, bardzo dla nas ważne, żebyśmy właściwie no, zdali sobie sprawę, że tu trzeba walczyć. Nie? Myślę, że nikomu z nas, a nikomu z ludzi tak tylko bez jakiegokolwiek powodu, to nie chce się walczyć. Nie? Każdy raczej jest zadowolony, kiedy może żyć w spokoju i tak dalej, ale nie można. To jest właśnie ten problem. Nie? I dlatego potrzebujemy jakieś tam wskazówki, co robić i tak dalej, w jaki sposób się zachowywać, żeby po prostu zwyciężyć z Chrystusem i w Chrystusie, nie zaś sami. Drugi punkt bardzo ważny to cnoty teologalne. Właśnie dlatego, że mówiliśmy o tym, o tej perspektywie nieprzyjaciół duszy, to trzeba zaznaczyć, że w jednym tekście, jest to w drugiej księdze Ciemnej Nocy, święty Jan od Krzyża poświęca cały rozdział, 21, na opis tego, w jaki sposób dusza na drodze do Boga może się bronić właściwie tym czem nieprzyjaciołom i właściwie przedstawia je w ten sposób, że do każdego z tych trzech nieprzyjaciół jakoś przeciwstawia jedną ze cnot teologalnych, a więc przeciw szatanowi wiary, przeciw światu nadzieję i przeciw ciału miłość. Nie dokonuje tego w tych przestrogach. Jednak, kiedy czytamy przestrogi, warto o tym pamiętać i warto, że tak powiem, szukać w tych postawach, w tych, powiedzmy, podejściach, w tych wskazówkach, które Jan tutaj podaje. Trzeba w tym szukać właściwie życia teologalnego w praktyce. Jak to właściwie wiara, nadzieja i miłość mają się przejawiać. To połączenie, nie, albo przeciwstawienie raczej szatana albo szatanowi wiary, światu nadziei i ciału miłość, to nic, powiedzmy, ekskluzywnego. W tym sensie, żeby przeciwko szatanowi można było walczyć tylko cnotą wiary, oczywiście nadzieja i miłość wchodzi w grę tak samo. I to dotyczy też innych, ale po prostu jest to taką trochę jakby pomocą, że to główne, to zasadnicze jest, powiedzmy, w tym wypadku wiara, w innym nadzieja, w innym miłość. I właściwie tak można powiedzieć, że czytając przestrogi duchowe z tego punktu widzenia, to znaczy życie teologalne, które się przejawia w taki bardzo konkretny sposób, Jan od Krzyża dokonuje tego, co, albo stara się dokonać w nas tego, co jest dla nas bardzo ważne i to jest właściwie takie to, już o tym mówiłem też wczoraj, to wychowanie teologalne. My potrzebujemy jakby zrozumieć, jak w praktyce wiara się przejawia. Bo my czasami to nam, mamy takie zawężone wyobrażenia, jakby no wiara, no to trzeba, żebym się nie skrywał z tym, że jestem chrześcijaninem. Oczywiście i to jest bardzo ważne i potrzebne, nie? Ale to wcale nie to wszystko i wcale nie może to najbardziej ważne. Ja po prostu potrzebuję wierzę odczytywać wszystko, co się dzieje w moim życiu. A teraz to jest też bardzo ważne, jak człowiek nad tym rozmyśla, no to może coś jest, powiedzmy, przejaw wiary, ja to odczytuję wierzę, a czasami może mi się wydarzyć, że przeginam i że szukam jakichś tam nadprzyrodzonych motywacji nadprzyrodzonych interpretacji, gdzie ich wcale nie ma. Czyli to wcale nie sprawa taka łatwa, nie? Czyli co to znaczy? Co to oznacza? Jak to powinienem żyć, żebym mógł powiedzieć, żyję wiarą, żyję z wiary. Patrzę na świat, wierzę. I to samo można powiedzieć o nadziei i o miłości. Ale to, co chyba najbardziej ważne, przynajmniej dla mnie to było takie najbardziej wielkie, takie największe odkrycie, jak starałem się pogłębić i zrozumieć i jakoś też sam urzeczywistniać te przestrogi w swoim życiu, to najbardziej ważne jest, że Jan tu jakby nas uczy do czegoś, co często nie umiemy. To znaczy uczy nas, żebyśmy swoje relacje, człowiek by powiedział horyzontalne, nie, do bliźniego, przeżywali z motywacją miłości do Boga. Bo miłość do bliźniego, my to tak teoretycznie wiemy, nie? Ona wyrasta, ona może się w ogóle jakoś tam urzeczywistnić i przejawić tylko wtedy, kiedy ma skąd brać siłę. I to jest miłość Boża, która jest skierowana do nas. Nie? Ale tu trzeba zrozumieć, że Jan od Krzyża nie tylko, że to jakoś nie szanuje i z tego jakoś tak wywodzi wszystko, ale zarazem stara się nam pomóc do tego, żebyśmy odczytywali nasz stosunek albo żebyśmy go, to nasze podejście, nasze zachowanie się wobec bliźniego, żebyśmy oprócz miłości do konkretnej osoby, żebyśmy właściwie jakby włączyli do tego mojego sposobu postępowania, zachowania się, też miłość do Boga. Ja to robię też, nie tylko oczywiście, ale też dla Boga. I to jest coś niesamowite. I to jest to, co zmienia wszystko. Na przykład, kiedy on mówi, nie, że do klasztoru trzeba przyjść z tym, że wszyscy mają je urabiać, nie? No to my z naszego punktu widzenia to widzimy jako coś bardzo negatywnego, nie? No to życie we wspólnocie to tylko cierpienie, bo tam każdy tam będzie sam tam na mnie tam robić to albo to. Nie. Jan od Krzyża, kiedy mówi o tym, kiedy mówi w innych dziełach, nie, o oczyszczeniu, pokazuje, że to jest niezbędne, że to jest potrzebne i że to jest dobre. I choć jest to bardzo dokuczliwe i choć jest to bardzo bolesne, nie? No i tutaj to właściwie stosuje do ludzi. Tu ludzie współpracują na moim uświęceniu. Nawet kiedy tam może być z ich strony, może być chamstwo, może być, nie? Ja nie wiem, jakieś tam różne powody, naprawdę bardzo niesmaczne, ale to może i ma być dla mnie okazją do tego, żeby się oczyścił. I z tego powodu oni stają się moimi dobrodziejami. Jan od Krzyża wiele wycierpiał. Najpierw kiedy był w więzieniu w Toledzie, nie? Więżony przez tych, którzy nie przyjęli reformę.
i w końcu życia też jeszcze przez swych własnych współbraci. A widoczne jest, że z jednej strony, że cierpiał i bardzo, można to nawet znaleźć w niektórych jego listach, w tych fragmentach, które się dochowały, a z drugiej strony zawsze starał się patrzeć na to w wierze, że to jest coś, co mu może dopomóc. A kiedy na przykład pytali go po latach, nie, o tym jego cierpieniu w Toledo, on mówi, no jeden dzień bym za nic na świecie nie wymienił z tego, co po prostu musiałem przeżyć przez tych 9 miesięcy. To było bardzo ważne dla niego. I on potrafił to tak patrzeć, nie? Na to tak patrzeć. I to jest to, czego nam brakuje. I to jest to, czego on nas uczy w przestrogach. Natomiast kiedy przejdziemy do 4 rad, one nie mają tej perspektywy walki duchowej. Może to dobrze właśnie dlatego, że mamy przed sobą 2 dziełka bardzo zbliżone, bardzo podobne, a jednak w jednym wypadku kontempluje się, nie myśli się na to, myśli się o tej perspektywie walki duchowej, a w drugim nie. Jak gdyby chciał przez to Jan od Krzyża nam powiedzieć, to ma swoje znaczenie, ale tylko relatywne, nie? Nie trzeba przeginać, nie trzeba teraz znowu, nie, szatana widzieć, że za każdym drzewem i tak dalej, nie? Po prostu tak, trzeba, to poważne, ale nie tak zupełnie do końca. Nie wyłącznie, powiedzmy, nie? Ta perspektywa walki duchowej nie powinna nam po prostu pokryć całego horyzontu naszego życia duchowego, nie? Bo nie zostaje potem miejsce na nic innego. Nie? No i dlatego też można się pytać, no w jaki sposób odczytywać, jakoś sobie pomóc przy lekturze właściwie tych 4 rad dla jednego zakonnika, nawet kiedy czytają to dziełko na przykład osoby świeckie. Jak sobie pomóc? Ja myślę, że tutaj to, co nam może pomóc dużo, jest właściwie jakby zastosowanie przykazania miłości do Boga na te cztery rady. W ten sposób, że kiedy my czytamy w Ewangeliach, nie, kiedy Jezus zostaje zapytany przez tego uczonego w piśmie, które przykazanie jest najważniejsze, no to on cytuje Księgę Powtórzonego Prawa i przytacza te, powiedzmy, 3 jakby wymiary ludzkie, które powinny się tam całkowicie zaangażować, nie? Całym sercem, całą myślą i tak dalej. Tak to można znaleźć u Mateusza, natomiast Marek i Łukasz dodają jeszcze 4 element. Także w końcu są 4, co bardzo dobrze odpowiada jakby tym 4 naszym radom i może nam właściwie w ten sposób jakoś pomóc. To znaczy, trzeba nam kochać Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą siłą. No i w ten sposób można to właściwie tak jakby w ten sposób pomóc przez te 4 jakby zaangażowania odczytać i zrozumieć lepiej te 4 rady. Rezygnację przez to kochanie Boga całym sercem. Na co ma się rezygnować? I to jest znowu bardzo ładne, jak tu się łączy, jak tu się po prostu w tej perspektywie Jana od Krzyża po prostu miłość Boga i miłość bliźniego, to jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa dla niego. A więc Boga się miłuje całym sercem, kiedy się rezygnuje z wszelkiego takiego, w cudzysłowie, gorszenia nad postępowaniem, nad zachowaniem się drugich ludzi. Jan od Krzyża mówi, zrezygnuj z tego. To nie ma żadnego sensu. I przez to ty możesz też dużo złego zrobić. Nie? Oczywiście tu jest cała sprawa, powiedzmy, jakiejś tam, nie, braterskiego napominania i tak dalej, nie? Ale oczywiście z tym wszystkim, co powinno jakby kierować nasze serce, to jest właśnie to. Ja rezygnuję na to, żebym osądzał tego drugiej osoby właśnie dlatego, że ja nie mogę tego zrozumieć. On mówi, gdybyś żył nawet między aniołami, no i tak ci będzie coś razić, nie? A gdybyś miał nawet żyć między demonami, no to trzeba żyć tak, żebyś po prostu zostawił ich, nie? I tu znowu, to nie jest negatywne podejście, negatywne spojrzenie na drugich ludzi. To jest bardzo wielkie uszanowanie, nie? Ja nie chcę po prostu osądzać, nie chcę się gorszyć w cudzysłowie, bo kocham Boga całym swym sercem. Kocha się Boga całą duszą, kiedy umartwiam się właśnie tym, że pozwalam naszym bliźnim, by nas urabiali. Tu powtarza się ten motyw, który jesteś w przestrogach duchowych. Czyli to prawdziwe umartwienie, to najdoskonalsze umartwienie, to nie to, że ja tam się poszczę albo ja nie wiem, co innego robię. I choć to ma też, może mieć też swój sens, ale to raczej ta asceza, jakbym powiedział, tak pasywna, nie? To, co przychodzi, to, czym naprawdę może być życie dokuczliwe dla mnie, dlatego, że drugi mnie nie rozumieje, dlatego, że drugi jest żarliwy, dlatego, że drugi po prostu z jakiegoś tam zazdrosny, że z jakiegoś powodu występuje przeciwko mnie i tak dalej. To wszystko to jest moje umartwienie. I wtedy się kocha Boga całą duszą. Boga się kocha całym umysłem, kiedy ćwiczymy się w cnotach, a to w bardzo poszczególny sposób. To jest takie typowo janowe. Właśnie dlatego to jakoś tak dałem do, albo połączyłem z całym umysłem, co jest właściwie ten człon, ten element, który jest dodany przez Marka i przez Łukasza do tego tekstu z powtórzonego prawa. Czyli to ćwiczenie się w cnotach właściwie polega na tym, że człowiek pozostaje stały w swojej działalności bez względu na to, czy dostarcza ta działalność, czy nam dostarcza smaku lub na odwrót jest nam przykra. To jest takie to typowe naprawdę z ascezy świętego Jana od Krzyża i bardzo rzadko się spotyka gdzie indziej niż u niego. Ale to jest też bardzo, bardzo świetne rozwiązanie, naprawdę, no, wielu takich naszych fałszywych motywacji, nie? My bardzo często podejmujemy różne tam sprawy, różne działalności i tak dalej, nie zdając sobie sprawy z tego, że jesteśmy pociągani, tak jak się Jan wyraża, jak gdzie indziej, tak jak zwierzęta, nie? Przez instynkt. To po prostu mnie przyciąga, no to ja to idę i robię to. Ale człowiek nie do tego został stworzony i nie dlatego jest na trochę innym poziomie niż ma wolny wybór. Jeżeli ja nie wybieram bez tego, żebym zależał od tego, czy mnie to pociąga, czy raczej drażni, czy jest mi przykre i tak dalej, no to brakuje mi właśnie tego, co typowo ludzkie. Ja mogę wybrać coś, co idzie wbrew, co idzie przeciwko wszystkiemu temu, co gdzieś we mnie pociąga albo odpycha. I w końcu pobudza do miłowania Boga całą siłą poprzez wewnętrzną samotność. I ta samotność polega na zerwaniu więzi niewłaściwych wobec rzeczywistości ziemskich. Tak jak w przestrogach mówi Jan od Krzyża o tym zapomnieniu, kiedy myśli na przykład o relacjach do innych ludzi, żeby nie było właśnie to nawiązanie, przywiązanie jakieś takie niezdrowe, no to tutaj mówi o samotności i dzięki niej człowiek kocha Boga całą swoją siłą. Wtedy się kocha Boga całą swoją siłą, kiedy ja po prostu potrafię zerwać więzi, które są niewłaściwe. Nie tylko do ludzi, ale oczywiście też do rzeczy. Te konkretne zastosowania, tak jak ich tu właściwie przedstawiłem, nie powinno się rozumieć w sposób mechaniczny albo je tłumaczyć w sposób za bardzo szczegółowy, ale myślę, że mogą nam to w jakiś sposób pomóc odczytać na nowo, może lepiej, cztery rady dla pewnego zakonnika. A więc kiedy chciałbym na koniec jakby odpowiedzieć na to pytanie wstępne, czy przestrogi duchowe i cztery rady dla pewnego zakonnika, czy są w ogóle jeszcze aktualne dla zakonników, a czy można w jakiś sposób je przedstawić, zaproponować nawet osobom świeckim, które dążą do doskonałości i chcą po prostu iść się drogą świętego Jana od Krzyża, myślę, że już widoczne jest, w jaki sposób chcę odpowiedzieć. Po prostu tak, to jest jeden i ten sam ideał dla wszystkich chrześcijan, wyrażony przez pryzmat właściwie tego, jak Jan rozumie życie duchowe, czyli zwłaszcza życie teologalne, cnót teologalnych, jak ono rozumie ascezę i jak stara się nas doprowadzić do tego, żebyśmy je uprawiali. Oczywiście, że taki sposób, powiedzmy, patrzenia na te dwie dzieła zmusza nas od samego początku, żebyśmy zapomnieli o tym, że teraz trzeba właściwie te przestrogi i cztery rady stosować właściwie co do litery. Nie? Tak, jak zostało napisane, tak trzeba robić. Niektórzy ojcowie, starsi ojcowie będą jeszcze pamiętali czasy, kiedy taka tendencja była. No i są z tego czasami śmieszne, czasami tragiczne wypaczenia. Nie? Ale to jest tak jak ze wszystkim, czyli naprawdę pod koniec można powiedzieć, i to bym chciał jakoś tak w ten sposób podsumować, że polecenia zawarte w przestrogach i w czterech radach są raczej wskazówkami uniwersalnymi na drogę do świętości, ale co do ducha, nie co zaś do litery ich sformułowania. A więc wymagają odpowiedniej interpretacji i wymagają odpowiedniego zastosowania przy poszanowaniu własnego powołania, stanu życia, ale nie tylko, też okresów i okoliczności naszego życia, w których znajduje się dana osoba i które oczywiście nie są identyczne dla wszystkich. Pozostaje więc zarazem potrzeba, ale też piękno rozeznawania duchowego w poszczególnych chwilach i sytuacjach życia, w których nie można rezygnować z obowiązku pytania o to, jak powinno się stosować to czy owo polecenie świętego Jana od Krzyża. Dziękuję.